Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
W niedzielny poranek zapraszamy na magazyn medyczny. Co tydzień o tej porze na antenie Radia Poznań ważne informacje dotyczące ochrony zdrowia. Dziś w programie o Stoper SM, czyli nowym narzędziu dla pacjentów i lekarzy.
Ściągawka z objawów, którą sobie można zrobić, którą można wydrukować i przesłać później, czy pokazać wydrukowaną lekarzowi.
Strona Stoper SM to kompendium przystępnie podanej wiedzy na temat stwardnienia rozsianego.
Dar szpiku to dar życia. Mimo pandemii studenci poznańskich uczelni przeprowadzili akcję promującą dawstwo.
Na samej akcji na uczelniach, która trwa już od kilku lat, no to jest ponad 130 tysięcy studentów zarejestrowanych z samych tych właśnie akcji uczelnianych.
Chętnych do zgłoszenia się do bazy dawców nie brakuje. Powiemy, co nimi kieruje i czy to trudna decyzja.
Potem w magazynie o recyklingu sprzętu medycznego. W Polsce został wycofany, ale przyda się w biedniejszych krajach afrykańskich.
Na przykład jak się rodzi dziecko i jest wcześniakiem, to żeby je uratować, bardzo często dziecko jest kładzione obok butelek z ciepłą wodą. I to jest sposób misjonarzy na ratowanie noworodków.
Teraz do wielu takich placówek dotrze sprzęt z Poznania przekazany przez tutejsze szpitale.
A na koniec powiemy o pomocy tym, którym jest ona szczególnie potrzebna. Czasem nie wiemy, gdzie ją znaleźć albo wstydzimy się. Wtedy można zadzwonić.
Pomoc telefoniczna bywa na pierwszej linii bardzo skuteczna, bo uruchamia do innych rzeczy. Natomiast dla niektórych osób telefon zaufania stanowi stały punkt, nazwijmy to wspierający.
Wybierzemy się do miejsca, gdzie pomoc znajdują ofiary przemocy i gdzie wsparcie psychologiczne znajdzie każdy, kto tego potrzebuje.
To wszystko już teraz w naszym magazynie. Zapraszamy.
O, choroba! Jak to się leczy?
Stwardnienie rozsiane. W Polsce choruje na nie około 45 tysięcy osób. Ale nie wszyscy się leczą. Z badań wynika, że to zaledwie 26% pacjentów, podczas gdy średnia europejska to połowa. Część chorych objawy lekceważy lub po prostu nie wie, że mogą być symptomem czegoś poważniejszego.
Z myślą o nich powstała strona internetowa stoper.sm, gdzie w przystępny sposób można znaleźć wiele informacji na temat stwardnienia rozsianego i tego, co sygnalizuje chorobę. I o tym właśnie nasz dzisiejszy gość.
Na zdrowie.
Marina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz od siebie, gościem magazynu medycznego Na zdrowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Od 20 lat Pani choruje na SM i jest Pani przykładem tego, że odpowiednio wcześnie zdiagnozowana choroba i włączone odpowiednie leczenie gwarantuje, że można dalej w miarę normalnie żyć. Proszę powiedzieć, jak bardzo szybka była to diagnoza?
No w moim przypadku to rzeczywiście było bardzo dawno temu. To były problemy z oczami, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego i kiedy już faktycznie ta ślepota nastąpiła, oczywiście czasowa, to ta diagnoza dosyć szybko była postawiona, także o tyle miałam szczęście. Natomiast trzeba pamiętać, że wtedy nie było w ogóle żadnych leków w refundacji. Pacjenci musieli sami płacić za swoje leczenie, to były gigantyczne kwoty. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Nie dość, że rokrocznie pojawiają się nowe leki. My mamy w tej chwili już chyba 17 czy 18 leków dostępnych w refundacji, w programach lekowych, także dla każdego pacjenta praktycznie rzecz biorąc można dobrać odpowiednią terapię. Jeśli dana jest nieskuteczna, no to mamy szansę przestawiać się na inne leki.
Najważniejsze jest to, żeby właśnie wcześniej postawić tę diagnozę i odpowiednio wcześniej włączyć to leczenie.
To jest najważniejsze. Niestety w tych naszych badaniach, zarówno prowadzonych właśnie przez SM Walcz o siebie, ale również przez uczelnię Łazarskiego, gdzie ostatnio dosyć dużo raport powstał na ten temat. Cały czas te diagnozy u nas są stawiane troszeczkę za późno. To troszeczkę to jest nieraz miesiące, ale nieraz jest to powyżej 2 lat, kiedy w tym czasie w organizmie, w mózgu i rdzeniu kręgowym tych zmian demielinizacyjnych może się pojawić bardzo, bardzo dużo. No i wtedy już to spektrum leków zaczyna się zawężać. No i jeśli się ta diagnoza potwierdzi, no to wtedy mamy szansę naprawdę z tego ogromnego pakietu leków korzystać i u tej osoby uratować jej sprawność, mówiąc prosto. Zatrzymać ją na rynku pracy, w życiu społecznym pełnym, także można wtedy żyć faktycznie tak, jakby ta choroba była, no ale gdzieś tak, że tak powiem, obok.
To, co jest najważniejsze, szczególnie w przypadku pacjentów, to jest to, żeby właśnie nie lekceważyć tych pierwszych objawów, które się wydają czasowe, które zrzucamy na karb gorszego samopoczucia. Gdybyśmy mogły powiedzieć o tych objawach, które są takie często lekceważone przez pacjentów?
No, mogą być to właśnie jakieś drętwienia powierzchniowe, niespecyficzne, które przechodzą. Później ciężko o tym opowiedzieć lekarzowi, że miesiąc temu coś tam, prawda, tego typu incydenty były. Problemy ze wzrokiem, jeszcze nie takie konkretne jak pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, czyli na przykład jakieś mglenia, czasowe podwójne widzenia, no, zawroty głowy jakieś niespecyficzne. Z tym, że oczywiście my nie chcemy nikogo straszyć. To nie jest tak, że każdy z tych objawów będzie od razu wskazywał na SM. Jeśli się okaże, że nie, no to fantastycznie. Natomiast jeśli się okaże, że to jest SM, to właśnie ten czas tej szybkiej diagnozy i szybkiego włączenia w leczenie zawsze gra na korzyść dla danej osoby. Pierwsze symptomy i te pierwsze podejrzenia padały niekoniecznie właśnie w szpitalu czy u neurologa specjalizującego się w SM-ie. To często z naszych badań wynika, że był to neurolog w przychodni albo lekarz innej specjalizacji w ogóle. No 20% osób stwierdza, że to był na przykład właśnie lekarz innej specjalizacji, okulista, ortopeda. Istotą jest to, żeby to szybko złapać i szybko zareagować.
Państwa najnowsza inicjatywa to też właśnie ma uzmysłowić pacjentom, które objawy szczególnie właśnie są niebezpieczne i co robić. Niebezpieczne zlekceważenie ich. Czyli Stoper SM, specjalna strona internetowa dedykowana wszystkim ludziom, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, którzy mogą sobie zrobić kwestionariusz wstępny i zobaczyć, czy wśród tych objawów, które im dokuczają, są właśnie te, które mogą sugerować SM.
To jest nowa inicjatywa, której patronuje firma Biogen, za co bardzo serdecznie dziękujemy. My i Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego objęliśmy to patronatami honorowymi. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo fajne narzędzie, nowoczesne. Po pierwsze właśnie ta ściągawka z objawów, którą sobie można zrobić, którą można wydrukować i przesłać później, czy pokazać wydrukowaną lekarzowi. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ta strona jest podzielona na dwie sekcje, dla pacjenta i dla lekarza. To są właśnie ci młodzi lekarze, którzy może idą w stronę SM-ową w swoim rozwoju ścieżki naukowej, lub są to lekarze POZ-u, lub lekarze innej specjalizacji. I dla nich takie narzędzie jest ogromnym ułatwieniem w pracy. Tam jeszcze jest jedna fajna rzecz, a mianowicie mapa całej Polski z ośrodkami, które prowadzą programy lekowe z lekarzami, przekierowanie do lekarzy. Konkretne dane, można sobie tą apkę wgrać do telefonu, od razu wtedy wszystkie kontakty już od razu mamy. Są na tej stronie też fajne opowieści różnych osób, które mówią o swoim doświadczeniu i myślę, że takie pozytywne podejście, pozytywne pokazanie tego życia. I oczywiście zawsze diagnoza jest czymś mocnym, zderzeniem się z jakąś ewentualną zmianą, ale to nie znaczy, że ta zmiana może iść w złym kierunku, wręcz przeciwnie. Może właśnie spowodować u danej osoby jakiś rozwój, może przekierować na inne ścieżki zawodowe, które się okażą, nie wiem, ciekawsze, bardziej inspirujące i właśnie rozwijające.
Co najważniejszego można by było przekazać w skrócie osobom, które nie wiedzą o SM, które się boją, które na przykład mówią, że lepiej nie sprawdzać, bo wtedy nie będę wiedzieć, to może nie zachoruję.
Nie, właśnie lepiej sprawdzać, nie bać się zdecydowanie. Neurologia w ostatnim czasie poszła tak do przodu, że to jest po prostu coś niesamowitego, jak wiele wiemy na temat funkcjonowania i układu immunologicznego i nerwowego u człowieka. Także im szybciej wiemy, bo to samo i tak nie zniknie. Jeśli się okaże, że ten SM jest, idziemy, mamy wyznaczone ścieżki terapeutyczne, ten pakiet rozwojowy jest bardzo duży, więc myślę, że można się naprawdę czuć bezpiecznie.
Przypominamy adres strony Stoper SM, a naszym gościem była Malina Wieczorek z Fundacji SM Walcz o siebie.
Na zdrowie!
Po pandemicznej przerwie poznańscy studenci znów zachęcali swoich rówieśników do podzielenia się szpikiem, a przede wszystkim do zapisania się do Banku Szpiku. Przez cały poprzedni tydzień akcja trwała na 8 uczelniach w Poznaniu.
Chętnych, by zostać dawcą szpiku, nie brakowało. Do tej pory ponad 1000 osób, które zarejestrowały się w banku właśnie podczas takich poprzednich akcji, oddało chorym szpik.
Akcję zorganizowano m.in. w kilku lokalizacjach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Koordynatorzy i wolontariusze czekali na chętnych z gotowymi zestawami do pobrania próbek z wewnętrznej strony policzka.
Nazywam się Joanna Przybylska, jestem tegoroczną liderką akcji DKMS, która odbywa się na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wróciła właśnie po przerwie ze względu na pandemię. W tamtym roku nie odbyła się w formie stacjonarnej, tylko w formie online i to już nie miało aż takiego rozdźwięku. Uważamy, że zainteresowanie było naprawdę bardzo duże. i mamy tych osób zarejestrowanych również sporo, ale widzieliśmy, że w pierwszych dniach szczególnie było większe zainteresowanie, bo dużo osób też przychodziło, które po prostu wcześniej widziało gdzieś na Facebooku, czy też słyszało o tej akcji i po prostu dochodzili do różnych miejsc, gdzie akcja się odbywała.
Codziennie rejestrowało się kilkadziesiąt osób.
Myślę, że tak ogólnie około setki będziemy mieć osób zarejestrowanych. Uniwersytet Medyczny też cechuje się tym, że dużo osób już wcześniej właśnie było zarejestrowanych. I tutaj nie możemy ukrywać, że właśnie nawet jak podchodzimy do osób i gdzieś próbujemy z nimi porozmawiać, no to często nam mówią, że bardzo fajnie, że jesteśmy, ale oni już w bazie zapisani są. Ale to też naprawdę uwielbiamy to słyszeć, no bo bardzo dobrze wiedzieć, że jest też taka duża świadomość na temat tej inicjatywy.
Nazywam się Julia Potrzebna, jestem tutaj wolontariuszką. Sama się zapisałam właśnie rok temu, po tym jak znieśli jeden z wymogów, jeżeli chodzi o wagę, bo teraz już od 2 lat nie trzeba ważyć więcej niż 50 kilo, więc bardzo się z tego ucieszyłam i sama siebie tak właściwie zarejestrowałam się i też dołączyłam jako wolontariusz do akcji.
Mhm. Ja rozumiem, że jest Pani przekonana. Jakby była potrzeba, to...
Oczywiście, że tak. Mhm. Ja się strasznie ucieszyłam.
No tak naprawdę w ciągu całego życia to jest gdzieś 1%. Największa szansa na to jest gdzieś po pierwszych latach zarejestrowania się w bazie, natomiast później gdzieś z roku na rok, no to ta szansa może tak lekko spadać, ale to nigdy nie znika takie prawdopodobieństwo, że gdzieś w ciągu naszego życia mogą do nas zadzwonić i poprosić o pomoc dla osoby chorej.
Pani znacie takie osoby, które się dzieliły szpikiem?
Ja znam, mój partner oddał w te wakacje szpik. Więc tak
po
mogę.
Po ilu latach się zgłosili?
Po 3 latach.
Są 2 metody pobierania szpiku od dawcy.
Najczęściej pobierane są komórki macierzyste z krwi obwodowej. Wtedy taka procedura trwa tak naprawdę 1 dzień z naszego życia. Przychodzimy do poradni, takie pobranie trwa około 4 godzin i jesteśmy wypuszczeni do domu. Natomiast druga metoda to jest zabieg, który trwa około godzinki. Wtedy musimy zarezerwować sobie 3 dni. Pierwszego dnia przychodzimy, rejestrujemy się na oddział, drugiego jest wykonywany ten zabieg i trzeciego wychodzimy do domu.
W 80% przypadków szpik jest pobierany tą pierwszą metodą.
Na razie jesteśmy tylko w bazie i czekamy.
Baza w Polsce już jest całkiem duża, naprawdę zrzesza wielu dawców szpiku, a na samej akcji na uczelniach, która trwa już od kilku lat, no to jest ponad 130 tysięcy studentów zarejestrowanych z samych tych właśnie akcji uczelnianych.
Akcja studentów się zakończyła, ale każdy, kto chce się zarejestrować w Banku Szpiku, może to zrobić w dowolnej chwili.
Może się zgłosić bezpośrednio do Fundacji DKMS i z ich strony może zamówić sobie pakiet rejestracyjny. Oni to wysyłają na adres domowy bez pobierania żadnych kosztów. Można pobrać ten wymaz w domu, tam jest cała instrukcja dołączona i później im odesłać również bez żadnych kosztów.
Na świecie zarejestrowanych jest ponad 37 milionów potencjalnych dawców szpiku. W samej Polsce ponad 1 700 000. Codziennie 20 dawców z baz Fundacji DKMS oddaje krwiotwórcze komórki macierzyste. To jednak wciąż za mało. Aż co piąty pacjent nadal nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego i nie ma szans na przeszczepienie, które niejednokrotnie jest jedyną szansą dla chorego na powrót do zdrowia. Każdego roku tylko w Polsce około 700 pacjentów zostaje zakwalifikowanych do przeszczepu szpiku. Jak się okazuje, łatwiej znaleźć dawcę niespokrewnionego niż rodzinnego. Dlatego im więcej osób będzie w bazie, tym łatwiej będzie można pomóc chorym.
Teraz w naszym programie muzyczna przerwa, ale zostańcie Państwo z nami. Po piosence wybierzemy się na inny kontynent.
U nas wycofany z oddziałów szpitalnych w Afryce na wagę złota sprzęt medyczny płynie z Gdyni do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej.
Kontener pełen pomocy wysłała poznańska fundacja Redemptoris Missio. Sprzęt przekazały wielkopolskie szpitale, a w jego pakowaniu pomagali poznańscy strażacy.
My się zgłosiliśmy, że przyjedziemy, pomożemy.
W zeszłym roku czy 2 lata temu też tutaj byliśmy. Staramy się pomagać.
Rzeczy mamy ciężkie, bo to są rzeczy z poznańskich szpitali. Łóżka, lampy grzewcze, inkubatory, mamy unit stomatologiczny i to wszystko bardzo się tam na miejscu przyda, właśnie w Kamerunie. Ponieważ ja nawet będąc w Kamerunie nie widziałam takich rzeczy. To w ogóle dla mnie było niepojęte, że można pracować z tak prymitywnym sprzętem. Są takie przychodnie, gdzie jedynym sprzętem jest na przykład ciśnieniomierz, jeszcze bardzo często on nie działa na przykład. Więc albo jakiś taki stary mikroskop 50-letni, więc no jak my wysyłamy taką lampę grzewczą, to jest w ogóle dla misjonarzy pracując od bardzo wielu lat, czasem nawet nie wiedzą, że w Polsce istnieje taki sprzęt. Na przykład jak się rodzi dziecko i jest wcześniakiem, to żeby je uratować, bardzo często dziecko jest kładzione obok butelek z ciepłą wodą i to jest sposób misjonarzy na ratowanie noworodków, więc taka lampa grzewcza albo taki inkubator, który wysyłamy, to dla nich jakby się przenieść 50 lat w przyszłość.
Ile tego wszystkiego jest?
Rzeczy jest mnóstwo, naprawdę. Dostaliśmy 8 ton opatrunków z akcji Opatrunek na Ratunek. Łóżek jest 16, kozetki lekarskie do tego, lamp grzewczych bodajże 4. To starczy na 34 przychodnie i szpitale. 30 w Kamerunie, a 4 w Republice Środkowoafrykańskiej. To jest jeden z ostatnich krajów w ogóle na liście wszystkich pod względem bogactwa PKB. Otóż w tym kraju od bardzo wielu lat toczy się wojna domowa. Jest krajem upadłym, tam nie funkcjonują żadne, są takie rejony, w których nie funkcjonują żadne państwowe instytucje, czyli szkoły, przedszkola, poczta, szpitale. Tego wszystkiego nie ma. Jest, ale nie działa. Działają tylko te prowadzone przez misjonarzy.
Rozumiem, że ten sprzęt jest jeszcze w bardzo dobrym stanie.
Tak, tak. Dla nas to jest sprzęt, który już uznawany jest za przestarzały albo nie nadający się już do użytkowania. Natomiast tam na miejscu to będzie naprawdę sprzęt na miarę Mercedesa, można to powiedzieć?
No tak.
No tak.
Jedzie też wyposażenie gabinetu stomatologicznego. To znaczy, że też pojedzie dentysta?
Zgadza się. Już wkrótce wybiera się tam nasza stomatolog, pani Sonia Janusz, która była już niejednokrotnie w Kamerunie. Będzie UNIT, będzie dzięki temu działał cały gabinet stomatologiczny i to w miejscu, w którym właściwie w promieniu 200 kilometrów nie ma żadnego dentysty. Są na świecie jeszcze takie miejsca.
Czyli będą kolejki, można sobie wyobrazić, stałe.
Tak, tak, zgadza się, będą kolejki, pacjenci już czekają. Jestem w kontakcie z misjonarzami i jedna z sióstr pisała, że właśnie można już przyjeżdżać do Kamerunu, bo wcześniej oczywiście z powodu pandemii był zakaz, można już przyjeżdżać, mówi, przyjedźcie, bo nasze dzieci bolą zęby i no oczywiście musimy to zrobić, więc działamy.
Jak długo pani doktor zostanie?
Zostanie około miesiąca, natomiast chcemy, aby ta praca w tym gabinecie trwała wymiennie, czyli wysyłać kolejnych specjalistów. Kiedy pojedzie, będą to głównie ekstrakcje i czasem się zdarza, że naprawdę jednemu pacjentowi na przykład jest usuwanych 6 zębów, bo tyle jest sytuacji bólowych. Cały kontener, który mamy, to jest już drugi kontener. Myśmy początkowo myśleli, że zdołamy zapełnić pół kontenera, natomiast szpitale wielkopolskie, szpital na Polnej, szpital przy ulicy Kurlandzkiej tak bardzo odpowiedziały na nasz apel, że właściwie mamy 2 kontenery i to nas tylko cieszy.
To będzie już taki prezent na święta? Dojedzie kontener na święta?
Na święta niestety nie zdąży dojechać, natomiast może dojedzie na Trzech Króli, może później. Teraz z powodu pandemii to wszystko się znacznie opóźnia. Ten transport jest o wiele droższy. Wysłanie takiego kontenera to dla nas jest koszt około 70 tysięcy złotych, więc oczywiście nie ma nic za darmo. Oprócz tych rzeczy, które dostaliśmy, podróż tych rzeczy zawsze jest najdroższą sprawą w tym wszystkim, ale z tym się liczyliśmy, te środki mamy zabezpieczone, więc dla nas najważniejsze, żeby ta pomoc była dostarczana i żeby tam szła. Mamy też taki duży rządowy program. W ramach MSZ pozyskaliśmy środki. Był taki konkurs Polska Pomoc Humanitarna. Myśmy rozpisali środki na 12 przychodni. Każda z nich dostała po 10 tysięcy euro i to misjonarze decydowali, co w ramach tych środków zakupią. Większość z nich chciała panele słoneczne, bo jednak prąd jest największym problemem w Afryce, ale również wyposażymy dzięki temu salę operacyjną i w ramach tego projektu z MSZ-u pojadą też polscy chirurdzy z Poznania i będą tam przeprowadzać operacje.
Operacje poznańskich chirurgów w Afryce już po nowym roku będą zajmować się przede wszystkim przepuklinami. Chirurdzy z Wielkopolski już wcześniej wyjeżdżali na takie misje medyczne do Afryki. Ostatnio w 2017 roku był tam chirurg sobornik, wcześniej kilka razy lekarza z Poznania.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Czas przedświąteczny nie dla wszystkich jest wytęsknionym okresem. Wielu z nas nie ma z kim spędzić świąt. Wielu właśnie w tym okresie przeżywa dramaty. Z policyjnych statystyk wynika, że to właśnie w okresie świąt do przemocy domowej dochodzi częściej niż w innych dniach roku.
Gdzie wtedy szukać pomocy, gdy jedyną szansą jest ucieczka z domu? Przypominamy, że działają instytucje, których zadaniem jest właśnie pomoc ofiarom przemocy. W Poznaniu to m.in. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Wybrałam się tam, rozmawiam z zastępcą dyrektora Katarzyną Chlebińską.
Znajdujemy się na posesji przy ulicy Dolna Chyba 10, tutaj mieści się administracja i dwa nasze budynki z czterech, w których pracujemy, to znaczy hostel interwencji oraz specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Posiadamy jeszcze dwie podjednostki, na ulicy Botanicznej 2 znajduje się hostel dla osób uzależnionych i ich rodzin i punkt interwencji kryzysowej na ulicy Niedziałkowskiego 30, który jest placówką ambulatoryjną, czyli to jest jedyny nasz budynek, w którym nie mamy pobytowych miejsc. Obecnie tutaj, gdzie znajdują się dwa nasze budynki, jest ponad 30 osób, bo pojemność tych dwóch budynków maksymalna taka to jest 45. Właśnie zimą zazwyczaj oscylujemy wokół tych stanów maksymalnych.
No właśnie zimą, czy grudzień i okres przedświąteczny to jest ten czas, kiedy szczególnie dużo osób tutaj trafia? Czy to jest właśnie uzależnione od temperatury? Czy jednak właśnie od tego okresu przedświątecznego, kiedy emocje są dużo większe niż normalnie?
Tylko w części związane to jest z temperaturą, ponieważ my nie świadczymy usług typowo dla osób bezdomnych, ponieważ jest to ośrodek interwencji, który świadczy pomoc pobytową, ale krótkookresową, zgodnie z ustawą. Na ten moment wskazuje ona, że do 3 miesięcy. Myślę sobie, że te emocje, o których pani wspomniała pod koniec roku, mają duże znaczenie, ale też kończące się umowy z lokatorami, to często ma wpływ na, nazwijmy to, na konfliktowe sytuacje różnego typu i rodzaju.
Kto tutaj przede wszystkim do państwa trafi?
Tutaj najbliżej nas znajduje się ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i jak sama nazwa mówi, znajdują się tu osoby, które deklarują, że zostały pokrzywdzone przez działania przemocowe w swoim otoczeniu. Z definicji są to jednak w większości kobiety. W tym momencie mamy kilka kobiet, no w większości one są z dziećmi. Ale każda osoba, również mężczyzna, pełnoletnia, która czuje się w sytuacji doświadczenia przemocy, może się do nas zgłosić bez skierowania. To są ośrodki takie jak w całej Polsce, finansowane z pieniędzy rządowych, których celem jest zapobieganie rozszerzaniu się przemocy i praca, jakby pierwsza praca nad tym, żeby skutki tej przemocy zatrzymać i przepracować.
Jeżeli chodzi o państwa kolejne obiekty.
Przejdę do tego hostelu, który jest przy ulicy Dolnej Chyba 10. To jest hostel interwencji kryzysowej, czyli już typowe schronienie przeznaczone dla 25 osób. Właśnie teraz maksymalnie jest wypełniony. Jest to hostel dla wszystkich osób, które doświadczają i doznają w danym momencie życia sytuacji kryzysowej rozumianej wszelako. Jeżeli ktoś swoją sytuację interpretuje w danym momencie jako kryzysową i łączy się ona z utratą nagłą schronienia, to może u nas skorzystać z pomocy. W pierwszej fazie w punkcie interwencji kryzysowej z pomocy ambulatoryjnej, gdzie są psycholodzy i prawnicy dyżurujący przez wszystkie dni w roku. I jeżeli widać, że jednym z podstawowych braków na początek jest brak miejsca pobytu, to hostel właśnie służy jako ta jednostka, do której taka osoba może się udać, aby w spokojnych, bezpiecznych warunkach planować swoje życie na nowo.
Ulica Botaniczna?
Ulica Botaniczna to jest specyficzna bardzo jednostka. Ona była prawdopodobnie pierwszą taką jednostką w Polsce, która została stworzona na rzecz osób, które chcą, są zdeterminowane, żeby wyjść z kryzysu choroby alkoholowej i po pobycie stacjonarnym w jednostce lecznictwa nie za bardzo mają bezpieczne środowisko trzeźwe, do którego mogłyby wrócić, aby utrzymywać abstynencję, bo większość wypadnięcia niestety z abstynencji polega właśnie na tym, że ktoś wraca do dotychczasowego miejsca pobytu. No i to właśnie miejsce pomyślano jako taką przestrzeń pośrednią między tym procesem, kiedy się podjęło decyzję, rozpoczęło leczenie i potrzebny jest czas, żeby się ugruntować w tym wszystkim.
Zadzwonił do nas niedawno starszy pan, to była późna pora. Właśnie on prosił o pomoc, żeby podać mu telefon do jakiegoś psychologa, kogoś, kto by mu pomógł, bo akurat miał w tym momencie bardzo trudną sytuację, taką chyba psychiczną, wewnętrzną, emocjonalną, tak? Trudną. Państwo mają dużo takich telefonów działających cały czas. Kto może znaleźć pomoc, gdzie dzwonić, czy tutaj każdy może uzyskać jakąś pomoc?
Odpowiedź jest prosta, tak, każdy. Właśnie bolączką zarówno obecnie powstających, jak i przez lata trwających telefonów zaufania różnego rodzaju i pomocowych jest to, że one pracują w wybranych godzinach, nie zawsze w weekendy, rzadko kiedy nocami, na przykład w święta to praktycznie nikt nie odbiera telefonów. Więc rzeczywiście myśmy się spotykali jako pracownicy całodobowi z tym, że do nas dzwonili wszyscy. Z Łodzi, z Pabianic, z Wrocławia, z Edynburga. Ludzie dzwonili w wielu różnych sprawach, bo po prostu większość telefonów ma ograniczone godziny działania. I nadal niewiele się zmieniło w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze centrum, to przede wszystkim mamy ogólny telefon interwencyjny, który odbierają interwenci w punkcie interwencji. Ten na Niedziałkowskiego. To jest numer stacjonarny 61 835 48 65 lub końcówka 66, bo to są dwie linie właśnie po to, żeby jedna nie była cały czas zablokowana. Na dziennym dyżurze zawsze jest dwóch pracowników i ten telefon czynny jest zawsze. W każdy dzień roku można zadzwonić i rozpocząć chociażby zapytanie, gdzie mam się udać, co mogę zrobić, kto może mi pomóc, tak? Bo pierwszą linią wsparcia interwenta jest wsparcie informacyjne, czyli rozpoznanie, z czym mamy do czynienia, nieważne w jakim się jest wieku, skąd się dzwoni i z czym się dzwoni. A potem już są możliwe następne kroki. Krokiem takim konkretnym jest przede wszystkim krótkoterminowa pomoc psychologiczna, którą również nasi psycholodzy pełnią po rozpoznaniu chociażby telefonicznym. Natomiast są też telefony dedykowane specjalnym sprawom, bo tu akurat już są ograniczenia godzinowe. W sprawach, nazwijmy to, szeroko pojętych trudności w funkcjonowaniu, jest to telefon, który my nazywamy telefonem zaufania, który w godzinach nocnych, czyli od 19 do 7, we wszystkie dni w roku również odbierany jest przez drużynę tam dyżurujących psychologów. Jest to numer 61 192 88 lub 61 835 49 04. I tak jak mówię, to jest telefon dla kogoś, kto ma kłopot, żeby może się umówić osobiście na spotkanie, kto woli kontakt telefoniczny w rozważaniu swoich trudności, czy to egzystencjalnych, czy psychiatrycznych, czy związanych z kryzysem rodzinnym, czy jakimś innym życiowym. Jest na to czas, żeby spokojnie w godzinach wieczornych, we wszystkie dni w roku omówić to ze specjalistą, który jest przeszkolony do zajmowania się takimi sprawami.
Przypominamy, ogólny telefon interwencyjny to 61 835 48 65 lub końcówka 66 i telefon zaufania czynny w nocy w godzinach od 19 do 7 rano 61 192 88 lub 61 835 49 04.
Te numery można znaleźć także na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje łamane przez Na Zdrowie. Życzymy wszystkiego dobrego, spokojnych świąt i do usłyszenia w nowym roku.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.